Zanim czytamy się troszkę dłuższe fragmenty z Ewangelii według Łukasza. Zaraz na początku pierwszy rozdział. Ewangelii według Łukasza. Na początku przeczytajmy, cały czas tylko pierwszy rozdział będzie, kochani. Ale przeczytajmy najpierw wersety od 5 do 25. Ewangelii według Łukasza. Pierwszy rozdział, wersety 5 do 25. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, które na imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy spełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego, padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. I przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem stary, moja żona jest w podeszłym wieku. A anioł odpowiedział: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. I będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. I zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi. Taki dłuższy fragment, kochani, o czym chciałbym dzisiaj z wami wspólnie porozważać, jest o Janie Chrzcicielu, jak nie możecie zauważyć z tego też i fragmentu. Otóż czytamy tutaj w 6 wersecie, z samego początku, albo nawet 5 wersetu, czytamy o rodzicach Jana Chrzciciela, o Zachariaszu i o jego żonie Elżbiecie. Nie, że on był, nie był jednym z zwykłych takich, nazwijmy, szaraków w Izraelu, nie był jakiś tam, no po prostu takim zwykłym obywatelem, tylko nawet był jednym z kapłanów. Nie był jeszcze, że był, dalej czytamy w 6 wersecie, i to myślę, że to jest, wiecie, tak można tego przebiec, tylko taki, ten werset 6, gdzie jest napisane: oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie tak łatwo to przeczytać, nie, kochani, ale jak kiedy pomnimy sobie, jak często, lub w cudzysłowie często, są takie rzeczy, były wypowiadane o królach Izraela, za czasów Izraela, że ktoś był sprawiedliwy w oczach, i co, jeszcze do tego dodatek, nie jest tylko sprawiedliwy, ale w oczach Boga, w oczach Pana sprawiedliwy i nienaganny. Jakie, kochani, to jest stempel, jaki ktoś dostaje pod życie. To jest tak, jakby ktoś napisał, wiecie, jak ja składałem ostatnio podania do różnych firm o nową pracę i też mam życiorysu nie muszę dopasować, tylko tyle, co się data zmienia aktualnie. I pod tym życiorysem też jest mój podpis, bo to jest mój życiorys. A tu możemy powiedzieć, że pod życiorys Zachariasza i pod życiorys jego żony Elżbiety, pod to, jak żyli, podpisał się sam Bóg. Sam Bóg się podpisuje. Tak jak wiemy w niektórych innych listach, gdzie apostoł Paweł też w kilku fragmentach, bodajże przynajmniej 2 pamiętam, gdzie wymienia: Bóg mi świadkiem, nie Pan mi świadkiem, że coś tak i tak i tak czynię. Nie, że jak posługiwał, jak szukał też i Pana, jak służył, jak żył, że pokrywało się jego głoszenie z jego życiem. Nie brał sobie Boga na świadka. I tu czytamy o tym, że Bóg poświadcza, że oboje byli sprawiedliwi. Wiecie, czytamy ten jeden fragment w Ewangeliach, kiedy czytamy o tej jednej kobiecie, która wylała ten olejek, bardzo drogi olejek, jak się nazywa olejek? Alabastrowy, wylała, żeby obmyć stopy Chrystusa, żeby namaścić Chrystusa. Nie, a jednak i nic więcej o tej kobiecie nie czytamy więcej, ale zobaczcie, taka mała, drobna rzecz została wymieniona w piśmie i teraz wszyscy ludzie, którzy czytają Słowo Boże, którzy czytają przez wieki, już 2000 lat, czytają Pismo Święte, czytają o tej kobiecie. Gdzie było pewno więcej, było masa ludzi, którzy myśleli, że tyle rzeczy uczynili dla Pana. Tak cudownie jemu służyli za czasów, kiedy powstawało Pismo. Nie? Którzy tak ani słowa o nich nie ma. Ani słowa o nich nie ma. Kiedy czytamy o wielu innych, ilu było apostołów, pamiętacie? 13 było apostołów, nie? W ostateczności było 13 z Pawłem licząc, nie? I z Judaszem, z Iskariot. I nie o wszystkich czytamy wiele. Od niektórych nie mamy wcale żadnych listów, a inne wszyscy byli wysłani. Jezus dał wszystkim moc, pamiętacie, jak poszli też i czynili, wypędzali demony, i uzdrawiali, i wskrzeszali martwych, i wiele rzeczy czynili, nic o nich nie czytamy. Nic o nich nie czytamy. Nie? Gdzie Bóg pamięta, Bóg widział, co oni czynili. Bóg wie, co oni czynili, ale my jako Kościół o nich nie czytamy nic, albo od nich nie czytamy nic więcej. A tu czytaliśmy też właśnie o tej kobiecie, która też i namaściła też Chrystusa. Pamiętamy o tym. Pamiętamy teraz, cały Kościół czyta o tym. Czytamy właśnie o rodzicach Jana Chrzciciela, o Zachariaszu i o Elżbiecie, że mają świadectwo, że byli nienaganni w oczach Bożych. Że byli sprawiedliwi w oczach Bożych. Nie? Bo kochani, kiedyś to nam się też i przytrafiło, że na koniec naszego życia, żeby też, wiecie, na naszym nagrobku też było napisane, żył, był sprawiedliwy w oczach Pana. Ile to jest warte? Wiecie, nie jest to tak warte tego, żeby ktoś powiedział, super pracownik, super człowiek, super to i tamto i wszystko wspaniałe. I jeszcze dostanę, w Niemczech się dostaje ten order ten order zasługi, zasłużonego całej się dostaje, nawet ludzie po śmierci dostają ten order, nie wiem, co z tego mogą mieć, ale dostają po śmierci, nawet to dla rodziny pewno jest bardziej jakiś taki, żeby się szczycić tym, że ktoś dostał ten order, to nic nie jest znaczące w porównaniu z tym, jaki dostali order, tak nazwijmy to jako właśnie forma orderu, taki stempel, podpis pod życiem, ja to potwierdzam, jak apostoł Paweł też, którym ściśle napisał, teraz ja moją ręką piszę do was, nie, że potwierdza to, że cały ten list też jest też i w jego, po jego myśli, a jego myśli były też po myślach Bożych. Takie tutaj czytamy, gdzie Bóg potwierdza już na samym początku o rodzicach Jana Chrzciciela, że byli pobożnymi ludźmi. Ale jednak czytamy w 7 wersecie, nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli już w podeszłym wieku. Wiecie, w dzisiejszych czasach można by powiedzieć, no tak, nie mieć dziecka, dzisiaj to jest... Wiele ludzi nie ma dziecka. Wielu ludzi się decyduje. Ostatnio czytałem artykuł, też takie dwie kobiety, które z lat 90. były w mediach, bardzo znane te dwie kobiety. I tak jedna chyba teraz już ma tak niecałe 40, druga już ma 50 lat, ale w latach 90. były w mediach niemieckich, Niemki. Były znane i pisały, dlaczego mamy mieć dzieci. Tylko dlatego, bo możemy. Nie, po prostu jest nieważne dzisiaj jest mieć dzieci. Nie? Dzisiaj jest dla siebie żyć. No, słuchajcie, jak masz dzisiaj dzieci, no to co? No to wiele urlopu nie zrobisz, jesteś ograniczony, nie możesz co wochodę gdzieś wyjść, nie możesz wieczorami siedzieć, musisz co chwilę, tak jak Natasza poszła, teraz musi iść Dawidka karmić i takie rzeczy. Każda matka musi karmić. No, jesteś w pewnych miejscach, jesteś ograniczony. Nie? Twój egoizm jest krojony przez dziecko. Nie? Jest pozytywnie krojony. Nie? Jest to dobre dla człowieka też, nie? Dla dziecka i też i pomyśli też i Boże, nie? Ale jest już, zabiera trochę twojego egoizmu. Ale tutaj czytamy, że było to coś smutnego, przykrego dla Zachariasza i dla Elżbiety, że nie mieli dziecka i byli już w podeszłym wieku. Wiecie, tak jak właśnie mówię, dzisiaj jest to rzecz akceptowana, dzisiaj ktoś nie chce mieć dzieci. Ja często używam tego argumentu, jak ktoś mówi właśnie, że dzisiaj nie trzeba mieć dziecka, się pytam... Przeważnie kobiety mówię, zastanów się, dlaczego twoja mama tak nie pomyślała. Mówię zawsze tego człowieka, zastanów się, dlaczego twoja mama nie pomyślała tego samego. Nie? Wyobraź sobie, żeby twoja mama tak pomyślała, to i ciebie by dzisiaj też nie było. Nie, także nie jest to, nie jest to, jest to popularna myśl, ale nie jest to dobra myśl. Sama ma tu jednak widzimy, że było to przykre dla nich. A jednak, jednak widzimy, że wiele, wiele lat nie mieli, całe życie swoje nie mieli dziecka i czytamy o tym, że byli już w podeszłym wieku, ale cały czas żyli bogobojnie w oczach Pana. Cały czas służyli Jemu, cały czas mieli sprawiedliwe życie. Gdzie Bóg na końcu powiedział obojętnie, jak, co się działo wokół też innych dzieci, no to cierpieli, że nie mieli dzieci, nie? Bo to nie jest tak jak dzisiaj właśnie coś popularnego, tylko też nie mieli też kogo, potomka nie mieli, nie było, emerytur nie było, czyli nie było kogoś, kto by na starość się nimi troszczył, nie? I kogoś takiego nie mieli, nie? Ale jednak bogobojnie żyli, jednak żyli sprawiedliwie, jednak szukali Boga. On jeszcze nawet pełnił służbę do się w świątyni, Zachariasz. Nie, także nie był jakoś, nie zaczęli kiedyś przeklinać Boga, nie zaczęli kiedyś wypluwać to Boga, mówiąc: Boga, że ja tu, my tak sprawiedliwie żyjemy, ja Tobie służę do świątyni, nawet jednego dziecka nie potrafisz nam dać. Nawet jednego dziecka nie możemy otrzymać. Nie czytamy o tym wszystkim, tylko czytamy tak jakby podpis pod życie Zachariasza i Elżbiety, że żyli sprawiedliwie, że żyli bogobojnie, że żyli nienagannie w oczach Bożych. Czytamy później, że podczas usługiwania Zachariasza w świątyni objawił mu się nagle anioł, który też właśnie do niego powiedział, że będziecie mieli syna, że ja dam wam syna. I będzie to dla was wielka radość, ale nie tylko dla rodziców, ale też i dla wielu. I później czytamy też i z historii, też i tak naprawdę też i my korzystamy też i przecież z tego też, że Jan Chrzciciel usługiwał. Też i my z tego mamy też i korzyść. Także i my możemy się też z tego radować, że oni mieli dzieci. Z wielu innych dzieci się nie musimy cieszyć, ale z Jana Chrzciciela się możemy cieszyć, że Bóg dał Elżbiecie i Zachariaszowi właśnie Jana, który później został nazwany Chrzcicielem. W 15 wersecie czytamy, będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie? Czytamy o tym w Łukasza 7:28, gdzie Jezus mówi, daje takie świadectwo o Janie Chrzcicielu. Mówię wam bowiem, Łukasza 7:28, mówię wam bowiem, nie ma wśród narodzonych z kobiet większego proroka od Jana Chrzciciela. Nie, ta druga część jest teraz nieznacząca. Jezus daje świadectwo, daje o nim, że nie ma wśród kobiet narodzonego człowieka większego proroka od Jana Chrzciciela. Tak, Jezus mówi tak, daje takie świadectwo o Janie Chrzcicielu. Wiemy też, jak skończył też i wiemy też, jak skończył Jan Chrzciciel, gdzie był w więzieniu i że nawet Herod słuchał go. I tak naprawdę no Herod wybrał później złą część, wybrał złą decyzję, nie, gdzie w ogóle ta głupota też, że obiecywał jakieś tam rozpustnicy, jakieś tam tańczące kobiety, obiecywał wszystko. Tak te mężczyźni widocznie czasami też i są, nie, że dam ci połowę królestwa za coś tam, nie, za to, jak widzi, jak to kobieta biodrami macha. Ale lubił go słuchać. I tak lubił go słuchać. Później bał się też i wiedział, że lud ma go za proroka. Nie chciał mu też i krzywdy tak naprawdę też i zrobić. Nie? Teraz trochę parafrazuję, ale i w końcu wiemy, obiecał tej kobiecie że da jej wszystko, co zażądane, zażądała głowę Jana, i tak wiemy, że tak skończył wtedy też Jan. Nie, ale był uznawany wśród ludu też Jan Chrzciciel, nie? Że lud go miał za proroka, lud poważał też go. Czytamy tutaj właśnie o tym w tym wspomnianym w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, właśnie będzie bowiem wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju, zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I teraz odnośnik, wydaje mi, jaki tu znajduje, będzie bowiem wielki w oczach Pana, przepraszam, nie będzie pił wina ani mocnego napoju, i znajdujemy coś podobnego w czwartej księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale. Czwartej księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale. Nie jest to czwarta. Szósty rozdział. Czwarta Mojżeszowa, szósty rozdział. No, stronica, które macie do tłumaczenia, 171.
No, jeszcze pytałem, czy liczby?
Aha, liczby nie słyszałem, sorry, tak. Tak, liczby. Tak, bo ta racja, no to jest on. Tak, i od wersetu trzeciego do wersetu, kochani, 8. Albo nie, od 1 do 8. Od 1 do 8, ten 6 rozdział. I Pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz do nich: gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub na Zirejczyka, aby się poświęcić Panu, niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju. Nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez wszystkie dni swego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od ziarenka aż do łupiny. Przez wszystkie dni ślubu swego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy, dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się Panu. Będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie. Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla Pana. Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż na głowie poświęcenie, gdyż ma na głowie poświęcenie dla swego Boga. Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla Pana. Nie, to czytamy część właśnie o Janie, że jak to czytamy właśnie, nie będzie pił wina ani mocnego napoju. Nie, jako część tego ślubu nazyreatu, jak to tłumaczenie mówi, nazirejski, ślub nazyreatu, nie, gdzie jest... I tak myślę coś właśnie trochę na tym ślubie nazyrej, wiecie, on tu nie złoży tego ślubu jeszcze, nie? To było dziecko, nie? To było też i proroctwo, też i było właśnie, nie będzie brzydko, też i przychodziło do jego głowy. Przypomnijmy sobie też, że Samson, jego też miał, był nie przykładał, nie, on nie przykładał i nie było przykładane też i brzytwa do jego głowy, nie, żeby włosy po prostu rosły, i wiemy, co się kryło też i za tym. Nie, jeśli czytamy tutaj właśnie, rozważymy te trzy przykazania tego ślubu nazarejskiego, znaczy, nazwijmy to, reguły, trzy reguły tego ślubu nazarejskiego, to czytamy o tym, że bez kolejności, o alkoholu, że nie będzie pił wina ani mocnego napoju. Nie, gdyż Pismo też my czytamy w Nowym Testamencie, też czytamy o tym, że nie mamy się też i upijać, ale zawsze mamy być trzeźwi, a jeśli chcemy być, teraz ja już dodaję też, ale jeśli chcemy być pełni czegoś, to mamy być pełni Ducha Świętego. Jeśli potrzebujemy już wypełnienia czymś, to mamy być pełni Ducha Świętego. Wiemy, że niektóre kościoły, przeważnie amerykańskie, ale niestety odlotowe kościoły, wynalazły coś takiego jak być pijanym w Duchu Świętym. Nie wiem, co to za nazwa, nie? Bo pijany można być pełnym w Duchu Świętym, ale nie można być razem jednego i drugiego, ale mamy być pełni w Duchu Świętym. Nie ma być to, czytałem też i w internecie, że tego lata, ponieważ jest tak gorąco, też przynajmniej teraz w zachodniej Europie, w ogóle w całej Europie jest gorąco, bardzo, bardzo dużo alkoholu jest konsumowane w Europie z powodu tej gorączki. I że wiele fachowców się wypowiada, że wystarczy jedno takie lato, takie długie lato codziennego picia alkoholu, żeby zostać nałogowym alkoholikiem. Jak przez całe takie długie lato, zobaczcie ten już jest od maja tak naprawdę jest tak ciepło. Było kilka dni może trochę chłodniejszych, ale tak ogólnie jest bardzo ciepło już od maja. Pamiętacie, w maju już też było gorąco. Jak pamiętam, u nas w biurze było po części ponad 30 stopni. Nie, także już od maja. I wystarczy tylko ten jeden okres czasu, żeby zostać po prostu alkoholikiem, codziennie pijąc alkohol. Ale Pismo mówi, jeśli chcesz być odurzony czymś pozytywnie tego słowa znaczeniu, wypełniony czymś, to mamy być wypełnieni Duchem Świętym. I tutaj czytamy właśnie o tym, gdzie jest napisane, że już w łonie zostanie napełniony Jan Chrzciciel Duchem Świętym, i czytamy później o tym. Czytamy później o tym, kiedy Maria przyjdzie na odwiedziny do Elżbiety i tylko usłyszy tylko pozdrowienia, to rozraduje się dzieciątko, czytamy w jej łonie, i ten zostanie napełniony Duchem Świętym. Nie czytamy o tym, nie? Że po prostu już zostało już napełnione, i to jest to, kochani, czym my mamy być. Nie mamy być niczym innym wypełnieni, tylko właśnie Duchem Świętym. To jest to, czym mamy być wypełnieni. Kiedy czytamy, kochani, te drugie polecenia, czy drugi taki reguła ślubu nazyrejskiego jest to, że brzytwa nie została przykładana do włosów. Też i Samsona, ale też i obrośnięty też i był cały, też i chodził w skórach wielbłądzich, Jan Chrzciciel. Znacie historię Samsona, znacie też, co było, gdzie, co się kryło za jego włosami. Jaki po prostu był wybranym Bożym i Bóg się potężnie nie posługiwał też, aby bronić Izraela, aby wybawić też Izraela, aby walczyć za Izraela. Po prostu miał potężną też siłę, której żaden człowiek nie miał. Ale co się stało, gdzie ta Delila cały czas przychodziła, no ale powiedz mi, co z tym, no za czym się kryje Twoja moc, za czym się kryje Twoja moc. I co w końcu ten człowiek zrobił? Tak samo jak Adam. Ewa powiedziała do Adama, posmakuj tego owoca, zobacz jaki piękny, zerwałem ekstra dla ciebie, zobacz, to wyczyszczę go jeszcze ładnie, może mu jeszcze ładnie zaprezentowała ten owoc i zjadł Adam. I tutaj do Samsona tak samo Delila przyszła i może jeszcze do niego ładnie zatańczyła, albo go uwiodła jakoś, jakkolwiek ładnie powiedziała. I w końcu popadł. I w końcu po raz wtóry przyszła do niego i widział, że te inne razy ona to wykorzystała, aby go złapać. Ona go wykorzystywała, ale nic nie funkcjonowało. I on to widział, naocznie to widział, ale jednak był zaślepiony. Jakoś, czy nie chciał widzieć, czy jakkolwiek to było. Widział, że jakiekolwiek odpowiedzi je dawał, to ona wykorzystywała, aby go złapać. Ale jednak i w końcu zdradził jej tą moc i co zrobili? Został pozbyty tego, co był go wiązało, co było oznaką jego przynależności do Pana i został pozbyty tego i utracił to, co miał. Utracił moc od Boga, utracił prowadzenie od Boga. I teraz, kochani, jest też i do nas. My też i kochani przynależymy do naszego Pana. I tak codziennie, może nie codziennie, ale od czasu do czasu, może czasami bardzo często, przychodzi taka Delila w naszym życiu i pyta się nas, jak by teraz wyciągnąć z siebie teraz. A może teraz przez godzinkę dłużej przed internetem? A może teraz godzinkę dłużej w ogródku posiedzieć? A może teraz cokolwiek? Nie będziemy wymieniać, bo katalog jest bardzo obszerny. Nie? Cokolwiek, coś, co można ten... I widzieliśmy... Przez jedną i tą samą rzecz i tak dalej i za każdym razem wiemy, że nas odciągnęła od czegoś ta Delila. Przyszła nad czymś, oderwała, ale co robimy? Nadal pozwalamy tej Delili szabrować w naszym życiu. Nadal jej pozwalamy, aby ona przychodziła i wykradała z naszego życia. I kochani, zważajmy, aby nie było to samo, co się działo z Samsonem, że w końcu zostały jemu włosy obcięte. Kochani, pilnujmy, aby nam nie zostały te, w cudzysłowie, te włosy obcięte. Pilnujmy tego, aby nam w ostateczności nie zostało wykradzione coś drogocennego, coś jeszcze drogocenniejszego niż jego włosy, niż włosy Samsona. I tu czytamy właśnie też o Janu Chrzcicielu, że był, wiemy też i o nim później, jakieś serce zostało złożone, żeby, jak Jezus o nim mówił, nie było większego męża. I trzecia z tych reguł Nazyreatu była też taka, że nie miał się też dotykać żadnych zmarłych, żadnych umarłych. Gdyż śmierć jest obrazem, po prostu jest obrazem, to nie tylko obraz, ale to się pokazuje, że wszystko na ziemi jest przejściowe, wszystko na ziemi mija, wszystko ma swój kres. Ziemia, jak czytamy w piśmie, że ziemia z trzaskiem przeminie, jak czytamy o życie ludzkie jest jak trawa, dzisiaj jest, jutro nie ma, w ogień rzucają, wszystko uschnie, po prostu jest jak po prostu wszystko przemija. Takiej śmierć jest tym obrazem, że wszystko przemija. Ale oczy nasze mają być zwrócone na Królestwo też i Boże, które właśnie nie przemija. Królestwo Boże nie przeminie. Królestwo Boże jest właśnie, tak jak życie na ziemi jest czymś, co przemija, takie życie w Panu jest czymś, co nie przeminie. Coś, co będzie wiecznie trwało. I albo będziemy mieli na to przejściowe mieli zwrócony nasz wzrok, albo będziemy właśnie na to, co nie przejściowe mieli zwrócony nasz wzrok. Ale nie możemy patrzeć, jeśli człowiek to nie kameleon. Że jedno oko może iść w jedną stronę, a drugą może iść w drugą stronę. Kameleon tak może, człowiek nie. Człowiek musi obydwoje oczy mieć tą samą stronę. Nie? Chyba, że ktoś z nas jest kameleonem, ale nie widziałem jeszcze. Jak jedno oko może iść w drugą stronę, to raczej u człowieka jest to chorobliwe. Nie? Jest to raczej... Nie? Bo zdarzają się takie, ale to jest raczej... Jest to raczej choroba. Jakaś wada wzroku. Ale naturalnie jest to, że człowiek patrzy obydwoma oczami w jedną stronę i właśnie mówię, nie jest kameleonem, który mógł patrzeć i lewym okiem sobie patrzeć na śmierć, ale prawym okiem na życie. Nie czytamy o... Dziwne, też, kochani, zobaczymy też sytuację, też właśnie, gdzie jest taka sama prawie obietnica, jaką Bóg składał Abrahamowi i Sarze, że będą mieli dziecko. Tak samo też i złożył właśnie też i obietnicę teraz Zachariaszowi i Elżbiecie, że będą mieli dziecko. I Adam, przepraszam, Abraham, no co, od razu przyjął? No, dostali obietnicę i co? Ismael się urodził, nie? Tak trwali w tej obietnicy, tak wierzyli w to, nie? Że Bóg spełni, nie? Tutaj no, nie było aż tak, nie było aż takiej konsekwencji, ale Zachariasz podważał, no, ale jak, no, jaki dowód tego, że ty mówisz prawdę, nie? A teraz no, widzisz, bo się pytasz, bo pytając się, podważasz mój autorytet, to będziesz niemy teraz. Aż do tego czasu aż to się zdarzy, nie? I teraz wyobraź sobie, że ty nagle, zobacz, ciąża 9 miesięcy, nie? Zaszła od razu w ciążę, przyjmijmy też jeszcze z miesiąc, prawie rok nic nie mówił. Zobacz teraz, jak ja bym miał teraz przez rok nie mówić, nie wiem, tym katastrofa. Przynajmniej dla mnie. Książki bym pisał może, tak. Nie? Ale to nie jest tak sobie, tak hop, siup sobie powiedzieć, nagle ty nie możesz mówić też, nie? Także to jest, ale po prostu na potwierdzenie tylko, bo podważył Boży autorytet, podważył obietnicę Bożą, podważył to, co Bóg zapowiedział, że dostaną syna. Czytamy coś później, też przeskakując dalej w 60. wersecie, który nie czytaliśmy, czytamy o tym, że w 8. dnia, jak się urodził już Jan Chrzciciel, miał być, znaczy jak się urodził, dziecko się urodziło, 8. dnia miało być obrzezane, jak wszyscy Izraelici, jak wszyscy mieszkańcy Izraela, jak też i nabyci. Tam po prostu, nie wiecie, znacie ten ślub, to przymierze obrzeski i miało być mu nadane imię. Nie? I tak wiecie, po hebrajsku bardzo dziwnie brzmi Jan. Nie? Takiego imienia hebrajskiego jak Jan nie ma. Nie, ale też czytałem, no, też nie wiem, nie? Hebrajskiego bardzo kiepsko znam, oprócz Shalom. Nie? Wiele innych rzeczy nie znam z hebrajskiego. Otóż słownik też pisze, że jest to tak naprawdę... Źródło tego imienia Jan jest hebrajskim źródłem, jest Jehohanan. Jest źródłem imienia Jan. A Jehohanan hebrajskie wykłada się: Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobrotliwy. Tak się wykłada imię, tak czy naprawdę to imię Jan, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobrotliwy. I taki właśnie chciał, też, tak mieli nadać, tak anioł Gabriel nakazał i tak też i Elżbieta chciał, żeby tak dziecko się nazywało, żeby się nazywało właśnie, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest dobrotliwy. Czytamy później dalej w wersetach 76 do 79. A ty, gdzie został napełniony duchem, właśnie jego ojciec Zachariasz i wtedy też i mówi najpierw pierwsze kilka wersetów mówi o Jezusie, a później mówi teraz o w 76 wersecie mówi właśnie o Janie, a ty dziecko będziesz nazwany prorokiem najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi i żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów, dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez którego nawiedził nas wschód słońca za wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. Jest to przypowiednia i to czytamy też, gdzie Jan też o sobie mówił, jak się pytali go, przyszli faryzejczycy i pytali się go, faryzeusze, przepraszam, pytali się go, kim jesteś, no musimy powiedzieć, kim ty jesteś, nie? Powiedział, że jestem głosem wołającego na pustyni, że on nie jest Chrystusem, nie? Mówi, że nie jest tym Chrystusem, nigdy nie powiedział sobie, że jest Chrystusem, tylko powiedział, że jest tym, który nawet nie jest godzien nosić zawiązywać rzemyka u sandału Pana. Ale po prostu, że jest tym, który jest przed nim został posłany. Jest taki, kochani, jeden z takich kluczowych wersetów dla mnie jest właśnie ostatni werset tego rozdziału, gdzie czytamy, a dziecko rosło i umacniało się w duchu i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. I kochani, bardzo zadziwiające jest to, że czytamy wszystko o tym, o narodzinach Jana Chrzciciela, o tym właśnie, jak to wszystko miało miejsce tylko właśnie w tej jednej Ewangelii, w Ewangelii właśnie według Łukasza. I od tego wersetu 80, właśnie, gdzie dziecko rosło i przebywało na pustyni i umacniało się w Panu, aż do momentu jego wystąpienia, nic więcej nie czytamy o nim. Nic nie czytamy o Janie Chrzcicielu. Nie, a jednak mamy taką wypowiedź właśnie, gdzie Jezus mówi o nim, Nie ma wśród narodzonych kobiet większego proroka od Jana Chrzciciela. Takie świadectwo wydaje. A Jan sam mówi w Ewangelii według Jana, ale innego Jana, 3:30 mówi: on musi wzrastać, a ja stawać się coraz mniejszym. Tak mówi, że moje życie tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Moje życie nie ma znaczenia, bo Jezus musi być coraz większy, on musi być wyznawany, wywyższany, on musi być głoszony, a ja to tam gdzieś tam z tyłu, na marginesie. Nie było żadnego znaczenia dla niego. I to jest, kochani, nie wiem, czy byliście już kiedyś na cmentarzach, z pewnością każdy z was był, ja ostatnie lata byłem za często. Kiedy zobaczycie datę urodzenia, nie? Na grobie, datę urodzenia i po drugiej stronie jest data śmierci. Nie? Albo rok, albo przynajmniej data śmierci. I pomiędzy jest życie człowieka. Pomiędzy, taka jedna kreska, to jest życie człowieka. Nie, taka jedna kreska. Obejmie jaki dług, szeroki grób. Życie człowieka to jest tylko ta kreska między datą urodzenia i datą śmierci. Niczym więcej nie jest życie człowieka. Nie wiem, czasami sobie wymyślamy, jakie ludzie chcą wielkie życie prowadzić, chcą być uznani, chcą coś doświadczyć, chcą, żeby coś po nich pozostało, a pozostaje kreska na grobie. Czy ktoś posiadał grube pieniądze, czy ktoś był żebrakiem, wiadomo, czasami było też takie w historii, że żebraków też nie było, biednych ludzi nie było stać na grobie, nie wiadomo, gdzie byli rzucani, albo coś na pożarcie psom, albo cokolwiek, nie byli chowani. Ale tak normalnie pozostańmy przy tym, że życie człowieka to jest kreska między datą urodzenia i datą śmierci. Niczym więcej życiem człowieka nie jest. I czytamy, kochani, ale co możemy więcej wiedzieć o Janie Chrzcicielu? Czego możemy się dowiedzieć o nim? Czego możemy się właśnie dowiedzieć między jego urodzeniem a wiekiem około 30 lat? Bo wiecie, tak samo zaczął usługiwać jak Jezus. Miał ten sam, był pół roku tylko starszy od Jezusa. Co możemy wziąć za przykład z życia Jana Chrzciciela do momentu, kiedy zaczął usługiwać? Czego możemy się od niego nauczyć? Otóż nauczyć się możemy wszystkiego, co jest napisane w 80 wersecie. A dziecko rosło i umacniało się w duchu, umacniało się w Panu. Cały czas był użyteczny dla Pana, bo poznawał Pana, był wypełniony od dzieciństwa, czytamy o tym, jeszcze nie był urodzony, jeszcze był w łonie swojej matki, już został wypełniony Duchem Świętym i cały czas umacniał się w Panu do momentu, kiedy Pan zaczął się nim posługiwać, kiedy przyszedł czas dla jego służby, dla jego usługiwania. Nie był bezczynny. Nie był teraz tak, że on czekał, wiecie, urodził się i żył prowadził swoje życie tak dla siebie i nagle światło z nieba na niego, jakiś taki promień na niego leciał i teraz ciebie wybieram do służby. Tylko on cały czas trwał w tym. Czytam, jakich rodziców miał. Wyrastał się takich rodziców, jak kiedy czytam o Tymoteuszu, który, na czym się wychował też i Tymoteusz. Cały czas jego babka jego czytała, jemu pisma. Wychował się też na pismach o Tymoteuszu. I tu czytamy o Janie Chrzcicielu, który wychował się w domu bogobojnych, sprawiedliwych rodziców, którzy na pewno mu wykładali pisma, którzy go uczyli, którzy opowiadali mu właśnie o Bogu, którzy mu wszystko wykładali, to co było możliwe, ale on był też od pewnego okresu czasu sam był pełen Ducha Świętego, że i Bóg mu też i wykładał z pewnością na pewne rzeczy, że mu też i tłumaczył, że go naprowadzał, ale cały czas był, nawet jeśli, kochani, o nim nic więcej nie czytamy, od jego ósmego dnia do około 30 roku życia. Nic więcej o nim nie czytamy. To jednak możemy wiedzieć, że cały czas w cichości, nawet jeszcze na pustyni jeszcze był, cały czas wzmacniał się Panu, cały czas usługiwał. Czyli, kochani, jest to też i dla nas taki apel. Obojętnie w jakim miejscu służymy naszemu Panu, obojętnie gdzie jesteśmy, mamy wzmacniać się w Panu, mamy cały czas w Nim wzrastać, mamy pilnować, aby żadna Delila nie przyszła, nie dała nam obciąć włosy, aby nic nie zwróciło nam naszej uwagi z życia tego wiecznego z powrotem na to życie tutaj na ziemi, abyśmy, tak jak On się wzmacnia w duchu, tak samo my mamy się napełniać Duchem Świętym, mamy być napełnieni, mamy być, no, żeby tak powiedzieć teraz w zdrowym tego mniemaniu dla nas, napojeni, upici Duchem Świętym. Nie? Tego zdrowym tego słowa mniemaniu. Tego mamy być, nie, kochani? W ostateczności pozostanie po nas jedna kreska. Pytanie jest, kto podpisze pod tym życiem na końcu? Kto podpisze pod tym życiem? Czy podpiszą inni ludzie napisani, to był wspaniały człowiek, czy podpisze Bóg, który powiedział, wiódł życie sprawiedliwe i nienaganne w moich oczach. I takie, kochani, apel też i do siebie, do życia każdego z nas, abyśmy właśnie na taki życiorys pracowali. Na takie życiorys pracowali, aby na wstateczności Bóg podpisał się pod naszym życiem, swoją prawicą. Amen.
Amen.